program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
Michał Lejk, prezydencki pełnomocnik do spraw Nowego Centrum Warszawy, jest moim gościem na antenie Radia Campus. Cześć, dzień dobry.
Cześć, dzień dobry.
Będziemy rozmawiać o nowym centrum, czyli o temacie, który od kilku ładnych lat, od kilkunastu, nie, no dobra, aż tak się nie zapędzajmy, od kilku ładnych lat bardzo nas obchodzi wszystkich, no bo to centrum Warszawy bardzo mocno się zmienia, a my, mam wrażenie, nie mamy świadomości, jak historycznie to centrum wyglądało. Na początek zajmiemy się terenem wokół Pałacu Kultury, bo tak trochę żeśmy się dogadali, że opowiemy o tym, co na Placu Centralnym, który aktualnie jest w przebudowie, będzie się znajdować już niedługo, ale najpierw chciałbym powiedzieć o tym, co było w tamtym miejscu w ogóle zanim powstał Pałac Kultury, bo to też jest ciekawe.
Tak, to jest bardzo interesujące. No, Warszawa przed wojną była jedną z czołowych europejskich stolic i w niczym nie ustępowała, jeśli chodzi o charakter zabudowy, czy o miks, jak to się ładnie teraz mówi, miks usługowy innym miastom tak zwanego zachodu. Jeśli chodzi o koncept nowego centrum Warszawy, tak, to w tym roku będziemy obchodzili 5 lat. Jest to jedna z flagowych inwestycji, czy flagowych projektów prezydenta Trzaskowskiego, przy czym nie jest to tylko projekt infrastrukturalny, a w zasadzie może wręcz przeciwnie, jakby kwestia infrastruktury to jest jakaś tam jedna nitka, a druga no to jest próba przywrócenia atrakcyjności, gwaru i wielkomiejskości tym ulicom, w które możemy określić tak z grubsza jako kwartał Aleje Jerozolimskie, Emilii Plater, jeżeli bierzemy Pałac Kultury też pod uwagę, Świętokrzyska i Nowy Świat. Natomiast, żeby powiedzieć o czym zacząłeś, czyli o historii tego miejsca, to miejsce, w którym powstaje Plac Centralny czy Park Centralny, to jest dawne skrzyżowanie ulic Złotej i Wielkiej. W momencie, kiedy wprowadziliśmy wykonawcę na budowę latem zeszłego roku, wykonawca dokonał pierwszych odkrywek i naszym oczom ukazały się tory tramwajowe, zachowane wspaniale, jakieś skrzynki elektroenergetyczne i w fantastycznym stanie zachowane piwnice. I było wiele pytań, ojeju, co to się stało, co nie spodziewaliście się, że tam są wykopaliska? Otóż oczywiście, że się spodziewaliśmy. To, co nas zaskoczyło, pozytywnie poniekąd, oczywiście no wiąże się to z jakimś opóźnieniem tej inwestycji, natomiast to, co nas pozytywnie zaskoczyło, to jest stan zachowania tych starych kamieni, w zasadzie ich podziemi. Ale dzięki temu, że te podziemia były tak wspaniale zachowane, bo miasto było zrównane z ziemią na potrzeby, wcześniej oczywiście po atakach wojennych, po zniszczeniu getta, ale na potrzeby budowy Pałacu Kultury w latach 50., na początku lat 50., ten teren został zrównany z ziemią, a następnie przysypany gruzami z pozostałych części Warszawy. Dzięki temu wszystko, co było pod ziemią, około 2 metry były nasypane gruzu i ziemi, było fantastycznie zachowane i dzięki temu w piwnicach tych dawnych kamienic możemy znaleźć jakby niesamowite świadectwa życia Warszawy tamtych lat.
No i to takiej Warszawy, umówmy się, bardzo klasowej.
Tak, bardzo klasowej, to znaczy różnie można w obecnych czasach kwestie klasowości jakby oceniać i interpretować. Warszawa była miastem żywym, była miastem wielu kultur, była miastem kupców, hotelarzy, restauratorów, przedsiębiorców różnej maści. No tak jak powiedziałem, była po prostu normalnie funkcjonującą stolicą kraju. No i gdyby nie wojna, to prawdopodobnie nasze zaawansowanie, jeśli chodzi o wielkomiejskość, i dziś by niczemu nie byłoby się czego wstydzić. Były tam normalne, przepraszam za kolokwialny skrót myślowy, no po prostu były kamienice. Były kamienice, w przyziemiach mieściły się lokale usługowe, mieściła się apteka, mieściły się restauracje, a na kolejnych piętrach mieściły się lokale mieszkalne. Czy to były lokale mieszkania właściciela tej kamienicy, czy lokale czynszowe, ponieważ przed wojną mieszkalnictwo czynszowe było bardzo mocno rozwinięte. Szkoda swoją drogą, że gdzieś to tam do obecnych czasów nie przetrwało, no ale to absolutnie nie jest wina w współczesności. Więc tak, było to normalne, tętniące życie miasto. Jeździł tam tramwaj na ulicę Bagno. I wracając do tego, co znaleźliśmy. Znaleźliśmy świetnie zachowane butelki. I to butelki po napojach wyskokowych, ale też i butelki po lekarstwach. Znaleźliśmy guziki, ale znaleźliśmy również i kolekcję monet. No mieliśmy takie szczęście, że w jednej z piwnic zachowana była kolekcja nieznanego kolekcjonera. I tam były monety i z XIX wieku i z początków wieku XX, więc naprawdę niesamowite rzeczy, ale żeby tak jakby było, podobno w radiu się źle opowiada o obrazkach, to już teraz zapraszamy wszystkich 18 maja na wystawę, która rozpocznie się w ramach Nocy Muzeów i jest organizowana wspólnie przez Dom Spotkań z Historią oraz Zarząd Dróg Miejskich, który jest jakby wykonawcą tego parku centralnego czy placu centralnego. I na tej wystawie będzie można przez kolejne 30 dni wszystkie te wspaniałości świadectwa dawnej Warszawy oglądać.
Powiedzieliśmy o historii ścisłego centrum. Musimy powiedzieć też o tym, co dzieje się tam aktualnie. Znaczy aktualnie to widać tam dosyć sporo ciężkiego sprzętu, ale musimy powiedzieć o tym, co już w niedalekiej przyszłości nas w tym ścisłym centrum mieszka. I czy my w ogóle możemy powiedzieć o tym, że jest jakieś takie zdanie, które ma charakteryzować to nowe centrum? Czy właśnie, czy to jest bardziej zmiana, czy to jest powrót do korzeni, czy to jest no właśnie oddania centrum mieszkańcom?
Ja to widzę jako powrót do korzeni, jako powrót do wielkomiejskości, jako miejsce przyjazne mieszkańcom, jako miejsce zamieszkałe, gwarem i rdzennych mieszkańców tego obszaru, ale też i osób, które po prostu chcą tam po pracy spędzać czas. Jeśli chodzi o zmiany, jakie teraz możemy obserwować, to w ramach nowego Centrum Warszawy powstaje właśnie plac centralny, ale też zmienia się całkowicie wygląd.
Plac centralny, dodajmy, to jest dosłownie front Pałacu Kultury.
Tak, 3 hektary przed pałacem Kultury.
Które niegdyś były gigantycznym placem, na którym bardzo dawno temu odbywały się defilady, a przez ostatnie kilkanaście lat był tam po prostu betonowy parking.
Był betonowy parking, a wcześniej były hale kupieckie. To jest mniej więcej, jak się stoi przodem do Pałacu Kultury, pomiędzy domami towarowymi centrum w świetle ulicy Złotej, to co widzimy przed sobą, zaraz za trybuną dawną honorową, to będzie wszystko park. W tym parku będą odwzorowane stare uliczki, które właśnie przed wojną w tym miejscu przebiegały, oraz zielenią będą zarysowane obrysy dawnych kamienic. Jeśli chodzi o to, na co będzie patrzył, znaczy co będziemy widzieć z parku czy z placu centralnego, to będzie całkowicie odnowiona ulica Złota. Nie będzie już tunelu, ta przestrzeń zostanie oddana mieszkańcom jako miejsce wypoczynku, jako miejsce spotkań, miejsce rozrywki. W tym miejscu będzie oczko wodne.
Ale czy tunel kompletnie znika i będzie tam nowa przestrzeń, czy będzie tam po prostu możliwość przejścia pieszego?
Nie, tunel zostanie zasypany, przejście będzie górą naziemne, tak jak jest przy Rondzie Praw Kobiet, bardziej na południe. Także będziemy mieli przejście przy Świętokrzyskiej, będziemy mieli przejście tutaj w ciągu ulicy Złotej i będziemy mieli przejście tam przy Rotundzie. Zatem zmieni się ulica Złota, zmieni się ulica Zgoda, zmieni się część ulicy Jasnej. No i to wszystko na przestrzeni 2 kolejnych lat. Natomiast to, co nas czeka już w tym roku, co zobaczymy, to jest absolutnie odnowiona ulica Chmielna i ulica Bracka na odcinku od Placu Pięciu Rogów do Alei Jerozolimskich. Tam zobaczymy absolutnie nowe posadzki, to będą płyty granitowe, zobaczymy zupełnie nowe oświetlenie. Zatem ta przestrzeń będzie bezpieczniejsza, bardziej przyjazna, będzie bardziej zachęcająca inne osoby niż obecnie tam przebywające, szczególnie na tym odcinku takim najgorszym, no, z punktu widzenia jakby i przebywających tam nas i władz Warszawy, no to jest ten odcinek na wysokości przychodni. Pojawi się zieleń, będzie zieleniska, będą drzewa, więc to będzie naprawdę absolutnie, absolutnie nowe.
Czy tutaj też odetchną wszystkie miejsca dookoła? Mam na myśli wszystkie bramy, które tam się znajdują, z istnienia których być może nie warszawiacy mogą nie zdawać w ogóle sobie miejsca, że takie przejścia tamtędy istnieją, no ale one też od kilkunastu ładnych lat, mam wrażenie, są zapomniane.
Tak, no jest takie powiedzenie, ja już to wiele razy mówiłem, że piękne miejsca przyciągają pięknych ludzi, więc liczymy na to i jakby przykłady innych miast i innych krajów, no, wskazują na to, że jeżeli gdzieś miasto postawi na poprawę jakości przestrzeni, to zaczną w niej się pojawiać zupełnie inne osoby. No obecnie bramy no to co dużo gadać. No, nie są to najbezpieczniejsze miejsca na tym ciągu, ale też rozpoczęliśmy, czy wróciliśmy do jakiejś tam normalności w relacjach z policją i policja będzie wreszcie patrolować te miejsca, będzie dbać o nasze bezpieczeństwo. Ale też chcemy wspólnie z branżą gastro, z uniwersytetami czy z uczelniami wyższymi artystycznymi, ale też i z przedsiębiorcami, z profesjonalnymi placemakerami, chcemy to miejsce zorganizować tak, żeby ten miks zaspokajał potrzeby jakby w pełnym spektrum, potrzeby mieszkańców, bo to nie jest dla turystów. Ja od razu to mówię jakby bardzo twardo, to nie jest przestrzeń dla turystów. Chcielibyśmy, żeby osoby tam się z powrotem sprowadzały. Ten obszar ścisłego centrum jest wspaniale wyposażony, jeśli chodzi o zaplecze socjalne. Mamy przychodnie, mamy szpitale, mamy szkoły, przedszkola, żłobki i jest to obszar wspaniale skomunikowany. Także chcielibyśmy, żeby tam się pojawili z powrotem ludzie i żeby ci ludzie mieli dostęp do usług, dostęp do super oferty gastro, do oferty kulturalnej, może jakieś atelier artystyczne, może jakieś miejsca na jam session. Absolutnie serio do tego podchodzimy, ale również i high street, tak? Nie mamy prawdziwie high streetowych przestrzeni w Warszawie. Mamy galerie handlowe, mamy dom z luksusowymi markami na ulicy Brackiej na drugim odcinku.
No ale on nie jest wystarczający. Mamy też trochę takich sklepów z modnymi butami dookoła.
Ale nie każdy klient takiego sklepu jeździ do galerii handlowych i też z punktu widzenia branży, bo jesteśmy naprawdę w bliskim kontakcie z podmiotami, które na co dzień zajmują się zarządzaniem powierzchniami handlowymi. Oni nie są z tego zadowoleni, że jest taka koncentracja.
Dobra. Z drugiej strony, gdyby o tym pomyśleć, to trochę dziwne, że w takim mieście jak Warszawa nie mamy takiej ulicy, jak jest w Barcelonie, w której jest po prostu wystawka najpopularniejszych światowych marek. Może to dziwić.
Tak, ale trochę chyba też historia Warszawy jest taka trochę oderwana od tych światowych marek. Jakby się ktoś ciebie zapytał, jakie państwa kojarzą ci się, czy jakie narody kojarzą ci się z modą, czy z eleganckimi mężczyznami, czy kobietami, no to chyba Polski byśmy nie wymienili, tylko właśnie kraje śródziemnomorskie. To też ze względu na klimat. Można sobie założyć spodenki 3/4 i mokasynki i lekko rozpiętą koszulkę.
No nie mamy oceanu w Warszawie. No ja bym bardzo chciał, żebyśmy mieli, ale no nie mamy. No, ale mamy żaglówki. No to co?
Mamy żaglówki. No i kolega mój, Jasiek Piotrowski, pełnomocnik do spraw Wisły, prężnie walczy o to, żeby Wisła była atrakcyjna, żeby bulwary działały, ale też i prawy
dziki Wisle, nie tak, wchodźmy nie, w Wisłę, bo to jest Wisłę. Temat, który zajmie nam kolejne 20 minut, tak. A ja mam jeszcze dwa bardzo ważne punkty. Po pierwsze, jedna lampka, która mi się zaświeciła w głowie, czyli miejsce dla mnie jako warszawiaka bardzo ważne z perspektywy nie tylko aktualnej, ale także tego, co ile czasu w tamtym miejscu spędziłem podczas moich hulaszczych eskapad, czyli pawilony, o których to trochę nie wiemy, gdzie teraz z nimi stoimy i czy to, no właśnie, czy my wiemy, co dalej z pawilonami, bo mówiło się o tym, że będą miały zniknąć, potem miały nie znikać, potem znowu, że mają zniknąć, potem, że je zamykamy, nie zamykamy, trochę jesteśmy zawieszeni. Co dalej z pawilonami? No bo jak rozumiem, idziemy w tamtą stronę, więc za chwilę takie pytanie musi się pojawić.
Absolutnie nie mam żadnej wiedzy w tym zakresie. Moje kompetencje, co prawda geograficznie obejmują ten obszar, natomiast Jeśli chodzi o działania, to skupiam się tutaj od wschodu na granicy Nowego Światu. Więc, ale spoko, jeżeli to interesuje ciebie, a na pewno interesuje słuchaczy, to doedukuję się i spotkamy się i sobie o tym porozmawiamy. I tak samo dla mnie to miejsce jest ważne, tak jak rozmawialiśmy. Ja tam chodziłem do szkoły, do obydwu szkół, ja tam zresztą mieszkam za rogiem. Także tak, na pewno jest to miejsce mi bliskie i chciałbym, żeby takie miejsca funkcjonowały.
No dobra, ostatnia rzecz w takim razie, czyli most pieszo-rowerowy. Czy my już wiemy, kiedy oficjalnie będziemy mogli się nim przejść?
No, z tego co wiem, to na ostatniej prostej są formalności związane z dokumentami, które umożliwią wykorzystywanie publicznie tego mostu, natomiast ja daty nie znam. Wiem, że to jest w procesie, jeśli chodzi o pozyskiwanie odpowiednich decyzji. Były przeprowadzone próby obciążeniowe, i z tego co się orientuję, one wyszły pozytywnie, natomiast na jakim etapie jest teraz procedura dopuszczenia do użytkowania, to niestety nie wiem.
No ale to jest jakaś szansa, że to się wydarzy, no właśnie, jeszcze przed nadejściem upałów?
Myślę, że tak. Myślę, że tak. No tak się celowaliśmy. No jakby kontraktowo planowaliśmy oddanie tej inwestycji, mówię myśmy, znaczy się jako miasto, planowaliśmy na wiosnę i wiosnę mamy od 3 dni i myślę, że się wstrzelimy.
No właśnie, bo już o tej wiosnie myślimy, że ona już tak wchodzi, już bardzo chętnie byśmy się i rowerem, i pieszo przeprawili. No ale dobra, czekamy. Michał Lejk, prezydencki pełnomocnik do spraw Nowego Centrum Warszawy, był moim gościem na antenie Radia Campus. Bardzo Ci dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.